kiedy klęczysz w swoim pokoju i modlisz się, czego oczekujesz? Kiedy sięgasz po Słowo Boże, otwierasz Biblię i czytasz ją, czego oczekujesz? Kiedy dzielisz się z innymi tym, co ostatnio doświadczyłeś w życiu z Bogiem, czy czegoś oczekujesz? A gdy przychodzisz na nabożeństwo w niedzielny poranek, czego oczekujesz? Tytuł dzisiejszego kazania: Ewangelia to demonstracja ducha i mocy. I jest to myśl, która pochodzi z pierwszych 5 wersetów 2 rozdziału 1 listu do Koryntian. Otwórzmy to miejsce. Więc 1 list do Koryntian, rozdział 2, wersety od 1 do 5. Krótszy fragment, też dzisiaj trochę krótsze nabożeństwo ze względu na to, że mamy roczną sprawozdawczą konferencję i jeszcze będziemy spędzali sporo czasu razem. Przeczytajmy ten fragment. 5 wersetów, krótki fragment. I spróbujmy czytać tych 5 zdań, spróbując wyłapać, czego oczekiwał Paweł. Czego oczekiwał, gdy jechał do jakiegoś miasta i gdy rozpoczynał głoszenie Ewangelii? Czego oczekiwał, gdy czytał Słowo Boże i modlił się? Bo pytanie jest, czy mamy jakieś oczekiwania jako ludzie wierzący w związku z tym, że chodzimy do zboru, że modlimy się, że czytamy Słowo Boże? Czy oczekujemy Pana? Czy oczekujemy Bożego działania? Czy jest w nas taki, wiecie, głód Boga, doświadczania Bożego działania, nie taki próżny dla fajerwerków, ale doświadczanie Bożego działania, ponieważ widzimy, że tak bardzo potrzebujemy Bożej ręki nad naszym życiem, nad nami. Ręki, która by kształtowała, ręki, która by wspierała, ręki, która by może zatrzymywała pewne rzeczy. Czy jest w nas głód Boga? Czy oczekujemy, że Bóg coś zrobi dzisiaj w naszym życiu? A kiedy czytamy Słowo Boże, czy oczekujemy, że Bóg coś zrobi w naszym życiu, że przemówi do nas, nas poruszy, ponieważ czasami nawet już nic nie czujemy, gdy czytamy Słowo Boże. I widzimy, że jest jakiś taki chłód, już mi nie rusza to słowo, już do mnie nie przemawia, jakoś zobojętniałem. Czy jest w nas takie pragnienie: Boże, działaj we mnie, Boże, mów do mnie, Boże, poruszaj mną, Boże, zrusz mną tak solidnie, abym żył, abym oprzytomniał, abym odzyskał świadomość duchową, abym szedł z Tobą. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, lecz głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się, demonstrowały w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Apostoł Paweł w pierwszym wersecie mówi o świadectwie Bożym. Mówi: przyszedłem do was, głosząc świadectwo Boże. I mówi Paweł, że świadectwo Boże nie potrzebuje specjalnej oprawy. Wiecie, to nie jest taki umierający człowiek, którego trzeba jeszcze jakoś na ostatnią przemowę upiększyć, żeby to, co mówi, jakoś wybrzmiało. Apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, że świadectwo Boże nie potrzebuje dodatkowych upiększaczy. Ono nie potrzebuje, by człowiek zadbał o to, wiecie, by stało się atrakcyjne. Nie potrzebuje tego. Wręcz nie powinniśmy tego robić. Nie powinno się tego robić przy składaniu Bożego świadectwa, bo to tylko przeszkodzi temu, co jest w nim zawarte. Apostoł Paweł mówi, że nie przyszedł do nich w wyniosłości mowy, ani w wyniosłości ludzkiej mądrości, które u niego oznaczają przeciwieństwo mocy i mądrości Bożej. Paweł już wcześniej, w 20 wersecie, stwierdził, że mądry, czyli człowiek doświadczony życiowo, że uczony, czyli uczony w piśmie, faryzeusz między innymi, że badacz tego wieku, czyli filozof, no niestety byli bezużyteczni w takiej realnej pomocy człowiekowi w walce z grzechem, w zbawieniu. I on, mówiąc to, ma też na myśli siebie jako faryzeusza. Mówi, nie byłem w stanie pomóc nikomu, zanim Bóg nie przekazał mi, czy nie włożył mi, nie otworzył przede mną świadectwa Bożego, swojego świadectwa. I to świadectwo, apostoł Paweł mówi, ono było zawsze pod ręką. Pod ręką mądrego, pod ręką uczonego, pod ręką badającego ten wiek. A mimo to, pomimo całej ich mądrości, nie byli w stanie ani tego dostrzec, ani tego, nie wiem, zwerbalizować, ani tego odkryć. Ono było zakryte, zasłonięte przed światem fizycznym i duchowym. Dlatego też niektóre tłumaczenia, w tym Piotra Zaręby, tutaj gdzie czytamy, że Paweł przyszedł głosząc świadectwo Boże, mówią, przyszedłem głosząc wam tajemnicę Bożą. I to nam mówi, że pewne rzeczy, mimo że są tutaj, są zasłonięte. Są zasłonięte przed ludźmi. Są zasłonięte nawet przed zwierzchnościami duchowymi. I Paweł wyznaje, dopiero Chrystus otworzył je przed nami. A Paweł mówi, że jest przykładem takiej osoby, która doświadczyła realnego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem i to spotkanie otworzyło mu oczy. Wcześniej jako faryzeusz nie widział tego w tej księdze, którą studiował, ale potem nastąpiła eksplozja. Jakiś kot się pojawił w nim duchowy, który otworzył i poukładał mu wszystko i zobaczył Boże przesłanie płynące z księgi. Ta prawda mówi nam o tym, choćbyś posiadł narzędzia do studiowania Biblii, jeżeli nie jesteś człowiekiem, który szuka Boga całym sercem, jeżeli nie jesteś człowiekiem, który jest gotowy na to i oczekuje, by Bóg cię przemieniał, Bóg nie podzieli się z tobą niczym wartościowym ze swojego słowa. I on o tym mówił w Księdze Izajasza w rozdziale 29, że zakrył te rzeczy przed ludźmi, których usta były blisko, ale serce było daleko. Którzy tylko z wyuczenia byli pobożni, ale faktycznie takimi ludźmi nie byli. Którzy byli gliną, która się nie poddaje rękom garncarza. Którzy ukrywali swoje zamysły przed Bogiem. Bóg ukrył to przed takimi. Wtedy i robi to dzisiaj. Dlatego czasami czytając, wiecie, Słowo Boże, mówimy, czym tu się kręcić? Przepraszam za młodzieżowe określenie. Czym tu się ekscytować? Jeżeli coś takiego dzieje się z naszym życiem, uwaga, nie chcę brzmieć jak ksiądz Natanek, ale uwaga, to oznacza jedną rzecz. Nasze serce jest daleko od Boga. Ślizgamy się po tematyce biblijnej. Nie jesteśmy szczerzy i otwarci przed Bogiem. Nie myśl sobie, że Bóg, on po prostu biega za tobą i cię prosi, pozwól, że ci objawię swoją prawdę w swoim słowie. Nie. Bóg widzi każde złamane, skruszone serce, wylane przed Nim. Człowieka oczekującego na kolanach. Boże, mów do mnie, nie wstanę, póki nie powiesz, póki nie przemówisz, póki nie poruszysz. I On na taką modlitwę i taką postawę przychodzi w mocy. Ale jeżeli przychodzimy do zboru i sobie myślimy, ha, ciekawe, czym mnie to dzisiaj pastor zaskoczy, czy powie coś nowego, czego ja jeszcze w życiu nie słyszałem, jakieś nowe ujęcie tego słowa, może jakiś nowy fakt, który mógłbym dodać tam do swojego podręcznika, to po prostu mamy złą postawę. Głód, pragnienie Boga. Boże, porusz mną. Boże, dotknij mnie. I słuchajcie, to nie są próżne pragnienia. Bo może my za dojrzałość uważamy, ja nie potrzebuję, wiecie, żadnych duchowych przeżyć, ja mam Słowo Boże, ja je znam. Potrzebujesz, dzisiaj się dowiesz, potrzebujesz duchowych przeżyć, dotknięć Boga, bo bez nich będziesz martwy, dopóki Bóg cię nie dotknie, nie tchnie w ciebie, pozostaniesz martwy duchowo. I to widać bardzo wyraźnie. Apostoł Paweł po prostu jednego pragnął. Nie chciał przyozdabiać swojej mowy. On pragnął, aby Duch Święty działał w tym czasie, kiedy jest głoszona Ewangelia. Ponieważ Ewangelia to demonstracja ducha i mocy, mówi tutaj w tym fragmencie. Co się z nami dzieje, kiedy czytamy słowo, kiedy słuchamy słowa? Co się z nami dzieje? Czy po prostu mówimy amen i wracamy, czy idziemy z tym słowem? Albo po prostu to słowo w nas pracuje. Albo jeżeli nie pracuje, Panie, po prostu dotknij mojego serca. Pamiętam, jak przygotowywałem kazanie do zboru, do drugiego zboru naszego bratniego tutaj w Białymstoku, baptystycznego i studiowałem psalm. Czytam ten psalm i po prostu widzę, że psalmista się czymś ekscytuje. A ja w ogóle. Myślę sobie, czemu on się tak ekscytuje tak naprawdę? No po prostu i się przeraziłem. Myślę sobie, on wzywa całą społeczność do tego, by uwielbiali Boga. Uwielbiali cały czas, a ja w tym psalmie nie widzę, dlaczego miałbym to robić. I myślę sobie, Boże, jestem po prostu w złym miejscu. Panie, dotknij mojego serca, otwórz mi oczy, czego ja tu nie widzę. I czytałem, i modliłem się, i studiowałem ten psalm. A potem Duch Święty zaczął opowiadać mi historię tego psalmu. Po prostu zobaczyłem, jak pewne wersety się łączą, jak tworzy się pewna fabuła takim sposobem, przez który Bóg przemawia do mnie, to są historie. Ja mam problem ze słuchaniem takich kazań, wiecie, konspektowych. Niektórzy lubią takie. Jeden punkt, drugi, trzeci. Ja to lubię historię. I po prostu jak jest historia, to ona mnie porusza. Dlatego lubię iść do Narewki i słuchać tych historii wszystkich, które tam są opowiadane. Po prostu historia Bożego działania. I zobaczyłem to. I zobaczyłem tego nędznika, którego Bóg znalazł w prochu ziemi. Zobaczyłem tego człowieka skrajnie wyczerpanego, którego Bóg spotkał w jego wyczerpaniu. Zobaczyłem tą kobietę bezpłodną, która z powodu swojej bezpłodności była skazana na bycie nikim w tym społeczeństwie, które się opierało po prostu na byciu żoną, matką i tak dalej. I kiedy Bóg wkroczył w ich życie, wszystko diametralnie się odmieniło. I ta historia aż tam pulsuje czym? Demonstracją ducha i mocy Bożej. Przyznajcie, co nas najbardziej porusza? No powiedzcie mi, czy to nie są świadectwa Bożego działania w naszym życiu? Czy to nie jest tak, że mówimy, wow, to się po prostu wydarzyło, co jest na kartach Pisma Świętego. Bóg wczoraj i dziś, ten sam i na wieki ma sens tylko wtedy, kiedy naszym doświadczeniem jest to, co działo się na kartach Pisma Świętego w naszym życiu. I zacząłem się zachwycać. I pomyślałem sobie, Panie, jeżeli Ty jesteś Bogiem, który na kartach historii Izraela objawia się jako Jahwe, czyli ten Bóg, który w swej naturze zbawia, ratuje, ocala. Tak zrobiłeś z tym słabym, wycieńczonym, tak zrobiłeś z tym, który był na śmietnisku, tak zrobiłeś z tą bezpłodną. Panie, tak działaj w moim życiu. Tak działaj w życiu naszego zboru. Tak działaj w naszym mieście. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Ty, który mieszkasz na wysokości, bo ten psalm mówi o suwerenności Boga, patrzysz w dół na niebo i na ziemię i dostrzegasz człowieka. I dopiero ta rzeczywistość tego człowieka zmienia się, gdy się pojawia teofania, gdy Bóg przychodzi i działa w jego życiu. Każda rzecz, która jest cenna w twoim duchowym życiu, wiąże się z teofanią, z tym, że Bóg przyszedł, zadziałał, dotknął się ciebie. Oczekujemy tego. Oczekujemy tego. Pragniemy tego. Bo to odmienia oblicze ziemi. Wiecie, nie chodzi o próżne rzeczy. Ale chodzi o te wszystkie sytuacje, w których mądry nic nie pomoże, uczony w piśmie nic nie pomoże, filozof nic nie pomoże, terapeuta nic nie pomoże, lekarz nic nie pomoże. Wznosimy oczy do góry i mówimy: Boże, przyjdź. Niech się dzieje Twoja wola, ale wołamy: przyjdź i działaj. To nie jest próżne. To nie jest egoistyczne. A więc to, co cenne w Biblii jest zakryte. Możesz mieć narzędzia hermeneutyczne. Możesz ukończyć kurs homiletyczny i umieć pięknie na ten temat mówić. Ale dopóki Bóg ci czegoś nie odkryje, dopóki Bóg się z tobą nie podzieli, kiedy jesteś na kolanach, gdy płaczesz przed Nim, gdy wołasz do Niego o to, co naprawdę cenne, wszystko będzie zakryte. Ale Bóg jest tym, który odkrywa przed nami to, co cenne. I to wtedy wstajesz z kolan i mówisz: chwała Bogu, ależ mnie to słowo dotknęło. Chcę, żeby tak było w moim życiu. Tak, Boże, mówisz tak Bogu na to przesłanie. W wersecie drugim Paweł mówi: uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I mówi o swoim dylemacie. Słuchajcie, no kto z nas nie bywa w różnych okolicznościach, na różnych spotkaniach? Fajnie się wtedy wykazać znajomością różnych kwestii, dziedziny, nie wiem, życia społecznego, polityki, kultury i tak dalej, prawda? Oczywiście, że fajnie, bo wtedy człowiek po prostu prezentuje się jako osoba wykształcona, elokwentna, z którą warto porozmawiać i tak dalej. Ale Paweł po prostu stanął w swoim życiu przed pewnym dylematem i to był dla niego dylemat kluczowy. On zrozumiał, że nie może być połowiczny, musi wybrać. Co stanie się jego głównym przekazem. I to słowo uznałem za właściwe oznacza wybór jednej rzeczy kosztem wszystkich innych. I apostoł Paweł mówi: no oczywiście jestem wykształcony, oczywiście znam świat i kulturę, wiele kultur poznałem, ale kiedy do was przyszedłem, przyszedłem tylko z jednym przesłaniem. Jakim? O Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Kropka. Z Pawłem nie pogadałeś na inne tematy. Paweł był do bólu konsekwentny. Wybrał. Oczywiście, wiecie, potrafił powiedzieć i pewnie nieraz na różne tematy rozmawiał, ale jeżeli byś spotkał Pawła w towarzystwie, on mówiłby o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Dokonał tego wyboru, odpowiedział sobie na ten dylemat. I ja chciałbym zadać wam pytanie dzisiaj, sobie i nam wszystkim. Słuchajcie, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi i ktoś nas słucha, to co on usłyszy od nas? jak nas ten człowiek zaklasyfikuje? Jak po prostu, co o nas pomyśli? Co jest centrum życia tego człowieka? Paweł stanął przed takim wyborem i on uznał za właściwe nic innego nie umieć. I teraz, co to znaczy umieć? Bo mówić można na wiele tematów. Ale Paweł mówiąc umieć, znać, miał na myśli wypowiedzieć się w sposób kompetentny. Z powodu poznania osobistego, doświadczenia. Prawdziwego, dogłębnego poznania tematu. A więc Paweł mówi, przyszedłem do was i widziałem, o czym mówię. A mówiłem wam o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Paweł, głosząc krzyż Chrystusa, widział, jak ludzie reagowali. Rzymianie, nie mów mi o tym. Żydzi, zgorszenie. Grecy, głupota. On zaczynał i po prostu widział, jak ludzie odchodzą. Sobie wyobrażam tą sytuację na Areopagu. Paweł zaczyna mówić, że o, zmartwychwstanie. Ale Paweł po prostu mówił tylko o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. I słuchajcie, odchodzili ludzie. I sobie wyobrażam, że zostawali tylko ci najbardziej zdesperowani. Może ci, którym już było wszystko jedno, sobie inni pomyślą. Tacy szukający odpowiedzi. Po prostu albo coś się zmieni w moim życiu i ty może wiesz, jak to zrobić, albo po prostu jest porażka. Tacy ludzie najczęściej zostawali wysłuchać go do końca. Albo ludzie otwarci. No, cóż mi szkodzi, posłucham. Ciekawe. Może rzeczywiście to, jak mówi, zachęca mnie, by go wysłuchać do końca. Ale słuchajcie, mnóstwo ludzi odchodziło. To tak, jak my rozmawiamy czasami o Bogu i widzimy co? Jak ludzie na spotkaniu zakręcają się i wiesz, odchodzą do drugiej grupy, bo tutaj nie ma o czym rozmawiać za bardzo. Ale podchodzi jedna czy dwie osoby i mówią, wiesz co, ja ostatnio mam taki czas, czy moglibyśmy porozmawiać o tym. I to są właśnie ludzie, ze względu na których jesteś na tym spotkaniu. Jeżeli masz dla nich mowę o krzyżu, sam ją przeżyłeś, sam doświadczyłeś mocy płynącej z krzyża. Jesteś gotowy rozmawiać z nimi i modlić się o nich. Taki był właśnie apostoł Paweł. Warto przetrwać pierwsze wrażenie zgorszenia, głupoty, niedorzeczności krzyża, ponieważ mowa o krzyżu jest całą mądrością Boga i Jego mocą. I warto, żebyś ty przetrwał, kiedy o tym mówisz. Kiedy ludzie, wiecie, zaczynają się z tego, nie wiem, podśmiechiwać albo odchodzą. Przetrwaj to. Ponieważ w Ewangelii jest demonstracja ducha i mocy, która jedynie zmienia okoliczności. I Paweł dzisiaj właśnie w tym fragmencie o tym głównie mówi. A więc pozostali, którzy słuchali z wiarą, dopiero doświadczali w swoim życiu całej mocy krzyża. I niestety to jest może smutne, ale tak jest. Mniejszość ludzi tego doświadcza. Bo zechce wytrwać do końca. Słuchajcie, to jest tak, jak my czasami coś mówimy i ktoś nam już w połowie zdania przerywa i mówi, ale to nawet nie posłuchał, co mamy do powiedzenia. Ale z Ewangelią jest tak, musisz wysłuchać ją od początku do końca. Całkowicie się z nią zgodzić. Przyjąć ją taką, jaką jest. A ona zacznie działać w twoim życiu. Myślicie, że nie widziałem wielu z nas, którzy mamy ale? Ilu z nas ma ale na mowę o krzyżu? Ale pastor nie wie, jak jest w moim życiu. Ale to może nieprawda, bo czytałem taką i taką książkę. Mnóstwo ale. Ale kiedy mieliśmy taką postawę, słuchajcie, przypomnijmy sobie, kiedy Bóg działał w naszym życiu, kiedy działa, On robi to, kiedy nie mamy żadnego ale. Nie chodzi o to, na to, co mówią ludzie, ale kiedy nie mamy żadnego ale na Ewangelię, po prostu przychodzimy, słuchamy jej i przyjmujemy ten strumień życia. Dopiero wtedy w naszym życiu pojawia się demonstracja ducha i mocy Bożej. Kiedy już to nasze ego, to nasza pycha, ta nasza mądroszkowość jest złamana, Duch Święty zaczyna mówić, przekonywać. otwierać przed nami głębie. I to nas przemienia, bo w tym jest również moc ku przemianie, moc stwórcza, moc Boża. Przestań dyskutować z Bogiem. Wiecie, tyle razy się modliliśmy z ludźmi i modliliśmy się z nałożeniem rąk i słyszę, jak ten człowiek mówi do mnie, ale wiesz co, pastorze, ja czytałem w takiej książce, że to może nie jest dobre. Albo ja czytałem w takiej książce, że może być tak i tak. Setki scenariuszy. I żaden nie pomógł do tej pory, ale teraz właśnie blokują człowieka w modlitwie. Bo jesteśmy tacy mądrzy, tacy oczytani, a nie potrafiący po prostu dopuścić Ducha Świętego nieraz do swojego życia, aby przyszedł, nas nauczył. A dzieje się tak, kiedy po prostu nasza pycha, nasza mądrość, wiecie, nasza wyniosłość są złamane i mówimy w szczerości, w prawdzie, Panie, teraz Ty mów do mnie. Ja już będę słuchał. To tak trochę jak, wiecie, w relacjach syn-ojciec. Ja pamiętam, jak tata do mnie mówił, ja wiem swoje. A kiedy byłem gotowy go słuchać, to już go nie było, bo zmarł. Kiedy byłem, chciałem pójść i powiedzieć, tato, powiedz mi, co myślisz na ten temat. A to była, wiecie, ta arogancja, ta wyniosłość, ja rozumiem, znam świat. I tak nieraz się zachowujemy przed Bogiem. A Bóg czeka. Aż po prostu, słuchajcie, staniemy w takiej totalnej prawdzie i powiemy, no dobrze, to mów do mnie, Boże. I jest niesamowite, wiecie, że On wtedy mówi. Nie obraża się, tak jak my byśmy się obrażali. Rok na Ciebie czekałem. To teraz Ty na mnie poczekaj rok. Nie, On taki nie jest. On pragnie naszego zbawienia. Warto przetrwać pierwsze wrażenie zgorszenia, głupoty, niedorzeczności krzyża, ponieważ w mowie krzyża jest cała mądrość Boga i Jego moc. W trzecim wersecie Paweł wspomina, że przybył do nich, do Koryntian, w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Ten termin słabość u Pawła oznacza najczęściej ograniczenia natury ludzkiej, na które składają się zmęczenie, choroby, niebezpieczeństwo i wszelkiego rodzaju trudy. Lecz tutaj jest mnóstwo w tych pierwszych rozdziałach takich antytez. Słabość ludzka, moc Boża. Słabość Boża, moc ludzka. Mądrość Boża, głupota ludzi. Mądrość ludzka, mądrość Boża. W antytezach takie są zestawienie. I tutaj, kiedy Paweł pisze, wszedłem do was z słabości, on mówi, wyzułem się z przekonania, że cokolwiek mogę dać wam wartościowego, jeżeli Pan nie będzie działał wśród was. Więc przyszedłem z oczekiwaniem, że On będzie działał. Przyszedłem słaby. Nie myślałem, że jestem w stanie was przekonać i nie chciałem was przekonać. Nie myślałem, że żeby zrobić na was wrażenie, żeby was zmanipulować. Nie! Jedyne moje pragnienie było, Boże działaj, bo ja nic nie mogę dać tym ludziom wartościowego i cennego, co mogłoby odmienić ich życie. Jest to postawa, kiedy człowiek ma głębokie przekonanie, że bez Boga nie zdoła uczynić tego, co jest od Boga. Bo my jako ludzie jesteśmy w stanie mnóstwo zrobić. Ludzie mówią, ja biznes prowadzę świetnie bez Boga, a nawet mi lepiej, bo nie mam dylematów. Prawda? Moralnych, etycznych. A nikt mi nie pomagał, ja sam doszedłem do tego sukcesu. Po prostu, oczywiście. Tylko my nie mówimy o rzeczach, które jesteś w stanie zrobić. Mówimy o rzeczach, których nie jesteś w stanie zrobić. Te, o których nie mówisz, gdy piszesz CV, nie chwalisz się nimi, ponieważ to po prostu nikomu o tym nie powiesz, bo to są twoje porażki, mimo że jesteś człowiekiem sukcesu. Samym sobą, w rodzinie, w domu. Mnóstwo jest takich sfer życia. Dopóki nie będziesz miał głębokiego przekonania, że bez Boga nie otrzymasz tego, co niebo ma dla ciebie, więc przychodzisz pokornie i oczekujesz. Ani bez Boga twój przyjaciel, twój mąż, twoja żona, twoje dziecko, twój kolega z pracy nie otrzyma tego, co naprawdę cenne. i nie zaczniesz wołać, nie zobaczysz tego. Nie zobaczysz tego. Bo co w kwestii zbawienia człowieka, w kwestii jego życiowych porażek, może zrobić mądry, uczony badacz tego wieku? Dokładnie nic. Bo ci ludzie nie potrafią odmienić natury ludzkiej, która jest upadła. Tylko Bóg jest w stanie to zrobić przez krzyż. I jest to taka operacja, której żaden psychiatra, psycholog, terapeuta ani lekarz nie są w stanie dokonać, bo nie ma na to narzędzi, by tak zoperować człowieka, by dać mu nieskażoną, nową naturę, naturę boską. A dalej lęk i wielka trwoga. To w Septuagincie, Biblii, którą używał Paweł, bardzo popularny zwrot określający po prostu uniżenie wobec Boga i pokorę wobec Jego majestatu. A więc reasumując, Paweł, idąc do Koryntian, zdecydował nie umieć nic innego poza Jezusem i to ukrzyżowanym. Miał wcześniejsze doświadczenie tego, poczynił obserwację, że będąc uczonym, nie był w stanie pomóc ludziom. I wielu psychologów to powtarza. Mówiąc tylko o częstych porażkach, jak po prostu nieskuteczna jest ta pomoc. Nieskuteczna. Bo operujemy ludzką naturę, nie tylko, wiecie, umysł. Ludzką naturę. A tam ma dostęp tylko Bóg. Tak głęboko może zanurzyć się tylko Bóg. Duch Święty, o tym będziemy mówili przy kolejnym rozważaniu. I bezpiecznie może zrobić to tylko moc Boża. Moc Boża. Wszystko odmieniło u Pawła osobiste doświadczenie spotkania zmartwychwstałego Jezusa na drodze do Damaszku. W ciągu kilku kolejnych dni, po tym jak został ochrzczony Duchem Świętym, narodził się na nowo, wszystko się zmieniło. Brakujące puzzle trafiły na właściwe miejsce. Zobaczył w Biblii to, co tam było od początku, a on tego nie widział. I to rozpoczęło przemianę jego wewnętrzną. Z tym poszedł do ludzi. Z osobistym doświadczeniem i objawieniem Ewangelii. Potem wyzna, Jezus mi przekazał tę Ewangelię, którą wam głoszę, nikt inny. Jak to się stało? Na kolanach, słuchajcie. Modlił się, wołał, pościł i oto Bóg mu otworzył, pokazał mu. To wszystko tam było, Pawle. I to jest dziś dla ciebie, bo masz skruszonego ducha, bo jesteś gotowy, bo pragniesz mojego działania w swoim życiu. Zobaczył od początku protoewangelię, że to Chrystus, jego Pan, Jezus, którego spotkał w drodze do Damaszku, jest tym potomkiem Ewy, który zdepcze głowę węża, że On jest tym obiecanym królem, który się narodzi. On jest tym, który panuje teraz w mocy. On. I widział, jak to odmienia jego życie. Jego egoizm, jego gniew, jak Bóg go zmienia dogłębnie. Przez to, że udziela mu z siebie, swojego charakteru, swojej osobowości, swojego, nie wiem, sposobu działania. Udziela swojej świętości, swojej sprawiedliwości. I z tym poszedł. Z mową o krzyżu do nich. Słuchajcie, w tym jest rzecz. Wszyscy potrzebujemy takiej postawy. Postawy, że tak naprawdę nic inne nie jest wartościowe, jak mowa o krzyżu. Nic innego. Fajnie jest udzielić komuś porady na temat kredytu, innych takich rzeczy, może jakichś spraw związanych z mężem, z żoną, z dziećmi. Ale ludzie potrzebują tam najgłębiej w sobie mowy o krzyżu i działania tego krzyża. Czwarty werset. Mowa moja i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Paweł przypomina Koryntianom, że jego mowa, sposób doboru słów, przesłanie Ewangelii nie miały na celu ich wzruszyć, rozbawić. Wiecie, aby się tak poczuli fajnie. Nic z tych rzeczy. On nie stosował perswazji, nie próbował ich uwieść, bo to jest w tych słowach zawarte, ani porwać argumentami lub pięknym językiem. Choć potrafił to zrobić, zrezygnował z tego. Czemu? Bo oczekiwał demonstracji ducha i mocy. Bo jeżeli Bóg tu nie zadziała swoją mocą, nic się nie zmieni. To miasto pozostanie niezmienione, ludzie pozostają niezmienieni. To, o czym dzisiaj mówimy, to jest to, że musimy oczekiwać na Boga. Musimy zabiegać, żeby działał. Teraz, słuchajcie, ilu z nas się modli: Boże, dotykaj naszych serc. Wzbudź w nas pragnienie. Boże, uczyń przełomowe rzeczy w naszym życiu dzisiaj. Tak jak tu jesteśmy. Niektórzy z nas potrzebują tego. Może nawet więcej niż niektórzy. Działaj, Boże, w swojej mocy. I apostoł Paweł, zobaczcie, mówi: mowa moja, zwiastowanie nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. Za to objawiały się w nich duch i moc. I powiedzcie mi, co byście woleli? Dobrze się ubawić na nabożeństwie? Wzruszyć? Jedno i drugie? Czy doświadczyć Bożej obecności? O tym Paweł tutaj mówi. Wszystko odmienia to, gdy Bóg przychodzi i zaczyna nas dotykać. I powiem wam, nie musi być elokwentny mówca. Serce musi być gotowe. Musimy być na tak dla Boga. Musimy mieć pragnienie i oczekiwanie. Bóg zawsze odpowiada na taką postawę. I czyni swoje dzieło. Zawsze. Po co? Werset 5, żeby już się nie rozwodzić. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej dokładnie, ale w mocy Bożej. Bo tylko moc Boża kształtuje nasze życie. Tylko moc Boża. A mądrość ludzka, no cóż, nie rozwiąże naszych problemów. Tych najgłębszych. Nawet jeżeli to jest jeden kluczowy problem, który psuje twoje całe życie. Powinieneś wysłuchać od początku do końca mowy o krzyżu. Oczekując demonstracji ducha i mocy. Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą, jest połączona z demonstracją ducha i mocy. Bracia i siostry, zadam wam pytanie. Pomyśl sobie o jednej rzeczy. O jednej rzeczy w twoim życiu, która wymaga Boga. I wiesz o tym dobrze. Myślałeś, że załatwisz to w inny sposób, ale po prostu, no, nie dało się. I mówisz, jeżeli Bóg tu nie przyjdzie, Bóg czegoś z tym nie zrobi, to się nic nie zmieni. Pomyśl sobie o tym. I skieruj całą swoją nadzieję na Jezusa Chrystusa. Na Jego ofiarę na krzyżu. Ponieważ stamtąd płynie moc ku odnowie, ku uzdrowieniu, ku podniesieniu, ku przełamaniu, ku posileniu. Wszystko to, co odwraca moc przekleństwa w ludzkim życiu i moc grzechu. I skutki grzechu. I oczekuj, bracie, siostro, oczekuj. Oczekuj, nie wstawaj z kolan, dopóki nie doświadczysz palca Bożego na sobie. A Bóg odpowie. Często nie odpowiada, bo wstajemy zbyt szybko z tych kolan. Bo my mówimy, muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Chcę ci powiedzieć, za parę miesięcy wrócisz na te kolana znowu. Bo są rzeczy, których nikt nie rozwiąże poza Bogiem. Wiążą się z tym najgłębszym miejscem w tobie i dobrze o tym wiesz. Dlatego dzisiaj prostu upadnij na kolana i wołaj do Niego. Tu nie chodzi o człowieka, że ktoś na Ciebie ręce położy. Tu chodzi o to, że z krzyża płynie moc Boża. Moc ku przemianie, odbudowie, odnowie. To jest w ofierze Jezusa. A Duch Święty jest tym, który nam to otwiera, nas tym naucza. I o tym powiemy przy okazji kolejnego nabożeństwa. Kiedy czytasz Biblię, módl się, Boże, proszę Cię, przyjdź w swoim duchu i przyjdź ze swoimi dziełami mocy do mojego życia. Kiedy modlisz się i wstajesz z kolan, oczekuj Boga. Oczekuj Boga. Oczekuj na Niego, na Jego działanie. Kiedy mówisz innym o Bogu, oczekuj, że oni będą zbawieni. Oczekuj, że ich życie się zmieni. Oczekuj tego. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I zawsze wiąże się z demonstracją ducha i mocy. O tym jest mowa w wersecie 4 dzisiejszego wersetu. On jest kluczowy do tego rozważania. Jeżeli pragniesz, by ludzkie życie się zmieniło, módl się o to. Panie, działaj wśród nas. Działaj na tych nabożeństwach, działaj na grupach domowych, działaj we wszystkich naszych służbach, działaj w naszym życiu, działaj w naszych rodzinach, działaj. Duchu Święty, działaj potężnie. Ale proszę Cię, bracie, siostro, przestańmy z Bogiem wykłócać się o przecinki. Po prostu stańmy przed Nim tak, jak jesteśmy, gotowi przyjąć, co On ma dla nas. W takim oczekiwaniu działaj teraz w moim życiu. A doświadczymy demonstracji Ducha Świętego i mocy Bożej. Nie takiej próżnej, ale która rzeczywiście czyni różnicę. I tego potrzebujemy. Dobrze wiecie. Tego potrzebujemy. Wpuścić Boga w te wszystkie dziedziny naszego życia i oczekiwać z nadzieją i z wiarą, że On to uczyni, że On podniesie, że On odnowi, a może złamie, nie wiem, Bóg wie, ale na pewno uczyni dobre. Amen.